imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy bracia i siostry, kontynuujemy to, co wczoraj nazwaliśmy płukaniem naszej duszy, by była czysta, wolna od wszelkich skażeń, nieprawdziwych nauk, a wiemy, że taka była, czy taka jest jeszcze w jakiejś mierze z racji naszego wyznawania różnych błędnych teorii i wymysłów ludzkich. Tak się złożyło, urodziliśmy się często, czy wpadliśmy w tę religię wymyśloną, przerobioną, ale chcemy być katolikami i chcemy, żeby nasza dusza była katolicka i wszystko w nas katolickie, i umysł, i rozum, i wola, i wszystko. Kontynuujemy więc nasze pukanie duszy przez lekturę katolicką, no i komentarze też, daj Boże, katolickie, jak najbardziej, tak, żeby nasza dusza chłonęła tę prawdę Bożą, tę prawdę objawioną, którą od czasów apostolskich Kościół wiernie przekazuje. Idziemy do kolejnej części tego dzieła świętego Ireneusza, do wykładu nauki apostolskiej, tej części, gdzie są przedstawione prawdy o Panu Bogu, o człowieku, no w pewnym sensie historia zbawienia. I trzecia, jest jeszcze jedna część, ta, gdzie są przytoczone, przywołane proroctwa ze Starego Testamentu i ukazane jest to ich spełnienie się w Chrystusie. No nie przerobimy, nie przeczytamy wszystkiego, no siłą rzeczy nie da się. Zachęcam do tego, żeby sobie samemu wziąć, to dzieło znaleźć, czy wydrukować, czy nabyć i sobie czytać. Dzisiaj weźmiemy parę punktów, a dokładnie 6 punktów z tej części właśnie już tej dogmatycznej, można powiedzieć, gdzie są te prawdy wiary wykładane i wyjaśniane przez świętego Ireneusza. Tak jak były wyjaśniane katechumenom w pierwszych wiekach, czy w pierwszych pokoleniach, zanim przyjęli chrzest. I tak punkt 11 z tej części, z tego rozdziału. Człowiek stworzony przez Boga i początek jego dziejów. Człowieka ukształtował własnymi rękami, biorąc z ziemi to, co najczystsze i najdelikatniejsze i mieszając według odpowiedniej miary swoją moc z ziemią. Z jednej strony ukształtowanie to wyposażył w własne właściwości tak, aby to, co widzialne, miało boską postać, gdyż na obraz Boży został postawiony na ziemi ukształtowany człowiek i z drugiej strony, aby stał się istotą żyjącą, tchnął w jego oblicze dech życia, aby w ten sposób, tak według tchnienia, jak i według ukształtowania, człowiek stał się podobny Bogu. I gdy sobie to czytałem, no, jakieś lata temu, ze 2 lata czy 3, tam komentarz mam tutaj z boku, moją uwagę zwróciły te słowa, że biorąc z ziemi to, co najczystsze i najdelikatniejsze. I to jest o stworzeniu Adama i Ewy. Wtedy wziął to, co najczystsze, najdelikatniejsze i stworzył człowieka. Pierwszego Adama. Ale to się odnosi też do drugiego Adama. Oczywiście niestworzonego. Bo Syn Boży był zrodzony przed wiekami z Ojca. Ale do jego powołania tutaj, jako już w naturze ludzkiej. Gdy miał się pojawić drugi Adam, czyli gdy miał Syn Boży stać się Synem Człowieczym, wcielić, to raz jeszcze Pan Bóg wziął z ziemi to, co najczystsze i najdelikatniejsze. Czyli kogo? Najświętszą Marię Pannę. Niepokalanie poczęte. Tak samo Pan Bóg działa. I tutaj raz jeszcze wyraźne rozróżnienie. To stworzenie Adama. Pierwszy Adam został stworzony, a drugi Adam to wcielony Bóg. I jak pierwszy Adam jest podobieństwem Boga, tak drugi Adam jest Bogiem. Jest Bogiem wcielonym. Ale modus operandi ten sam, można powiedzieć, biorąc z ziemi to, co najczystsze i najdelikatniejsze. Naturę ludzką z najczystszej, najdelikatniejszej, najwspanialszej istoty ludzkiej, jaka kiedykolwiek istniała. I istnieć będzie. Najświętszej Marii Panny, niepokalanie poczęte. Był także wolny i samodzielny człowiek, ten stworzony, i tak został stworzony przez Boga, że panował nad wszystkim, co było na ziemi. Wielkość tego stworzenia, uczyniona przez Boga przed ukształtowaniem człowieka, została dana człowiekowi jako miejsce jego pobytu, a obejmowała wszystko. Byli bowiem na tym miejscu i aniołowie, słudzy tego Boga, który wszystko stworzył, i zarządca, który panował nad tym miejscem, który był ustanowiony nad tymi sługami. Sługami byli aniołowie, a zarządcą archanioł. Czyli wspólnota, pięknie tutaj przedstawiona, wspólnota w oparciu też na tutaj mocny ten akcent wiary już ze Starego Testamentu o wspólnocie człowieka, ludzi z aniołami. Te wszystkie stworzenia, które należą do Pana Boga, które Mu służą, one są we wspólnocie. No i my doświadczamy tej wspólnoty, mamy aniołów stróży. Nie widzimy ich, ale nieraz, tutaj w cudzysłowie mówiąc, czujemy ich obecność, ich działanie. A zobaczymy, jak już popatrzymy na wszystko po Bożemu w tym nowym życiu, to zobaczymy, ile razy nas przeprowadzili przez różne niebezpieczeństwa. Aniołowie z polecenia Bożego, czyli to jest zawsze dzieło Pana Boga. Idziemy do kolejnego punktu, 15. W obawie, aby człowiek nie myślał wyniośle i nie wynosił się, jakbym nie miał Pana nad sobą, a z powodu danej mu mocy i bezpośredniego kontaktu ze swoim Stwórcą, Bogiem, aby nie zgrzeszył, przekraczając swoją miarę i mając w sobie upodobanie, nie powziął zamiaru wywyższenia się przeciw Bogu, Bóg nadał mu prawo, aby uznał, że jako Pana swego ma Pana wszystkich rzeczy. Nałożył mu pewne granice, aby jeśli zachowa przykazanie Boże, pozostał zawsze takim, jakim jest, to znaczy nieśmiertelnym. A gdyby zgrzeszył, żeby stał się śmiertelnym i wrócił do ziemi, skąd wzięte jest jego ukształtowanie. A przykazanie to było następujące. Ze wszelkiego drzewa w raju weźmiesz sobie pożywienie, lecz z drzewa, z którego można poznać dobro i zło, nie będziecie jedli. W dniu, w którym zjecie, śmiercią pomrzecie. Nałożył mu pewne granice człowiekowi. Taki zamiar Boży, takie dzieło Boże, takie ustanowienie Boże, że człowiek ma nałożone granice. No i katolicka dusza to uznaje. Te wszystkie granice nałożone przez Pana Boga, ustanowione, na przykład granice płci, chociażby, bo są granice nałożone na człowieka z natury, ze stworzenia. Już przy stworzeniu człowieka nałożył Pan Bóg granice, później, gdy zgrzeszył, nakłada dalsze, już przykazania, pozytywnie nałożone. Ale wpierw natura. Wpierw była natura, jeszcze nieskażona grzechem. I już miała granice. Już było przykazanie, de facto. Polecenie, czy ostrzeżenie, tak można powiedzieć. No i katolicka dusza, wierząca dusza rozumie to, że ma granice człowiek. No i bunt przeciwko Panu Bogu, którego emanacją też jest ta religia odwrotna, tych granic nie uznaje. Żadnych. A jeśli nawet jakiś uznaje, czy mówi, że uznaje, to chwilowo, bo już planuje przekroczenie tej granicy, tylko później. Nie teraz, później. Dlatego Hannibal Bonini tak już na pierwszych posiedzeniach Concilium tak mówił, na pierwszym. Tak napiszmy, tak róbmy te dokumenty, wszystkie teksty, żeby ich jakoś tak nie zszokować, tych tradycyjnych, tradycjonalistów, czy tych tradycyjnych, wiernych katolików, no i też biskupów i innych, na soborze i w ogóle, żeby ich nie zaniepokoić. Żeby mogli się pod tymi dokumentami podpisać. Ale jednocześnie tak, żebyśmy później mogli sobie z nich wyinterpretować to, co mamy wyinterpretować. Czyli uznajemy granice, nie będziemy się tutaj jakoś manifestować, afiszować, ale później je przekroczymy. I to jest w istocie tej religii fałszywej odwrotnej. Przekraczanie granic. I mówienie, no jeszcze nie teraz, ale później może, ale później. Dobra, teraz jeszcze nie. Skoro się upieracie, ci katolicy konserwatywni, jakieś stare pokolenie, ktoś się upiera, no to teraz jeszcze nie, ale później. Czyli tak. I znamienne, gdy arcybiskup Łódzki, znany wszystkim, odprawił to słynne coś tam, które nazwał mszą świętą, nową mszą świętą, że zaczęło się koncertem, graniem i tam różnymi tam jego przemówieniami różnymi, A potem odsłonięto stół, który stał w środku i okazało się, że tam to jest wszystko do mszy świętej i powiedział, a teraz kontynuujemy mszę świętą. No i jak to się zrobiło wokół tego zamieszanie, bo niektórzy się oburzyli. Jak to? Taka msza święta, że tutaj, że ci, którzy uczestniczyli, nie wiedzieli, że jest to msza święta, w połowie się dowiedzieli, że są na mszy świętej. Młodzież i najpobożniejsza młodzież ściągnięta z parafii. Ta Nowuso. Siłą ściągnięta do wszystkich oazy, jeszcze resztki tych różnych grup. I jak się zrobiło wokół tego zamieszanie, co mówił? No przepraszam, ale za co? Za to, że zrobił coś, co jeszcze nie jest zrozumiałe. Że za wcześnie zrobił. Że no, zrobił coś, na co ludzie jeszcze nie są przygotowani. Czyli, że później zrobimy to. Czy później będziemy tak robić, już nikogo nie będzie szokować. Później. Teraz, no okej, okay, teraz przepraszam. Teraz jeszcze, skoro się opieracie, to jeszcze uznajemy tą granicę, że tego nie będziemy robić, ale później przekroczymy tą granicę. A te granice, które nałożył Pan Bóg, są ostateczne. Zamiary Pana trwają przez pokolenie. Zamysły Jego, cogitationes. Zamysły Jego trwają przez pokolenie. Zamysły cogitationes, w sensie plan, działania. Nie zmienia. Nie modyfikuje swojej woli. Zresztą, jak... Nie jest możliwe to, żeby tak się stało. Ale gdyby był jakiś Bóg, który modyfikuje swoją wolę, czyli co roku zmienia, co pokolenie zmienia, to był przybył niepoważnym Bogiem. Kto by w ogóle chciał wierzyć takiego kogoś? Położyć życie na wolę kogoś, która zaraz się może zmienić, to jest niepoważne. Życie oddać za kogoś, kto ma kaprysy, grymasy, widzimisia. No i w tej religii odwrotnej Pan Bóg jest tak przedstawiany, że taki jest właściwie, że w roku 30 myśli tak, a w 60 już inaczej, w 2023 jeszcze nie, ale w 2024 już tak. No niepoważne. A Pan Bóg prawdziwy jest poważny. I religia, którą objawił, jest poważna. I ci, którzy ją wyznają, też powinni być poważni. Kolejny punkt, 16. To już jest taki rozdział zatytułowany Grzech, kara i wygnanie, błogosławieństwo i przekleństwo. Człowiek nie zachował tego przykazania, zwiedziony przez anioła, który z powodu wielu darów bożych, danych człowiekowi, zazdrościł mu i okazawszy się w ten sposób złym, także człowieka uczynił grzesznikiem, namawiając go do nieposłuszeństwa przykazaniu Bożemu. Tak więc, gdy ów przywódca i przewodnik grzechu z anioła stał się takim przez kłamstwo i sam został odrzucony, gdy przeciwstawił się Bogu, spowodował, że i człowiek został wyrzucony z raju. Na podstawie wolnego wyboru odstąpił od Boga, dlatego nazwany został szatanem, co według hebrajskiego języka znaczy odstępca, ale także jest nazywany diabłem. Przekleństwo to dotknęło zarówno zwierzę, jak i ukrywającego się w nim anioła szatana. Człowieka zaś oddalił Bóg od swego oblicza, osiedlając go naprzeciw raju, na drodze. Raj bowiem nie przyjmuje grzesznika. Jaka esencja? Trzecie pokolenie chrześcijan i już taka esencja, takie zrozumienie, doskonałe praw wiary, wyłożone klarownie. I to w różnych językach wykładane. Greckim, aramejskim, łacińskim. Już po całym świecie ówczesnym. No, przynajmniej tym basenie Morza Śródziemnego. Co znaczy szatan? Odstęp. Kto odstępuje od Boga, ten jest szatanem. No i teraz dusza, która odstępuje od Boga, jak się powinna nazywać? Z kim ma dużo wspólnego? Z szatanem. Karą za to odstępstwo człowieka, szatana i człowieka było wygnanie z tej Bożej obecności, z raju, z domu Boga. Raj bowiem nie przyjmuje grzesznika. Jak się to ma do głoszenia tej nowej religii? Ktoś umiera w grzechu śmiertelnym, a w ogóle żyje w grzechu i umiera w grzechu i się mu mówi, że pójdzie do nieba. A tutaj prawda mówi, a tutaj mówi ojciec apostolski, Raj nie przyjmuje grzeszników. No jakby miał, ale jakby miał przyjąć? Jak sobie to wyobrażają? Jak to sobie oni wyobrażają w tych religiach, tej religii odwrotnej? Że co? Że święty Bóg, że w obecności świętego Boga może być coś nieświętego? Że to razem może być? Że nie będzie oddzielone, tak jak mówiliśmy tutaj dzisiaj na mszy świętej? No to jest nonsens. Święte rzeczy są oddzielone od nieświętych. Bóg jest oddzielony od swoich wrogów, od odstępców swoich. Jest oddzielony. Nie będą nigdy razem. No i osiedlił go naprzeciw raju. To jest bardzo tutaj ciekawe określenie, stwierdzenie. To znaczy z widokiem na raj. Czy człowiek skąd przyszedł i gdzie może iść jeszcze, ale na razie tam, ale nie może tam wejść. Nie mógł tam wejść, tylko ktoś musiał mu otworzyć ten raj. I człowiek, który przychodzi na ten świat w grzechu pierworodnym, też ma zapisane w swojej naturze to pragnienie powrotu do raju. Jak rośnie, dorasta, rozumu zaczyna używać i zaczyna cierpieć z powodu konsekwencji grzechu pierworodnego, to równolegle w nim narasta ta tęsknota za czymś innym. Jest w stanie sobie to wyobrazić. No i jak nie przyjmie prawdziwej religii, to sobie to wyobrażenie przerobi, to sobie z tego wyobrażenia zrobi swoją własną nową religię. Będzie oczywiście fałszywe. Więc naprzeciw raju, z widokiem na raj, człowiek się rodzi na tym, po grzechu pierworodnym, przychodzi na ten świat. No ale może wejść do tego raju, jeśli przez bramę. Jest brama do raju? No jest. Otwarta. W taki sam sposób otwarta, jak była zamknięta. Co jest tą bramą do raju? Serce Pana Jezusa otwarte. Mówiliśmy o tym w czasie kolekcji adwentowej. Też o tej przeróbce przy tłumaczeniu 19 rozdział, dobrze pamiętam, o Pamięci świętego Jana. Otwarcie serca Pana Jezusa na krzyżu, jego boku przez żołnierzy, po jego śmierci. To jest to. Ojcowie Kościoła tak to rozumieli i pokazywali z tekstów Pisma Świętego, że tak to właśnie było zapowiedziane. Że tak jak w Arce Noego przypomnijmy, tak jak w Arce Noego kazał Pan Bóg w boku uczynić drzwi, przez którą wejdą te stworzenia, które będą zbawione, tak też uczynił drzwi w boku Arki Noego, w boku swojego Syna, otworzył bramę, żeby przez nią mogli wejść ci, którzy będą zbawieni do tej Arki. I to jest brama do raju. A dlaczego do raju? Brama też do raju? No bo, znowuż, za ojcami Kościoła. I to są mistrzowie świata, już ich nikt nie pobije w tym rozumieniu. My możemy tylko do nich dorosnąć troszeczkę. Albo im do pięt przynajmniej. Gdy raj został zamknięty dla człowieka, tutaj wracając do tego punktu, jak został zamknięty? Byli cherubini, pilnowali, żeby tego wejścia, i płonące ostrze miecza. Gladium. Płonący miecz. I w ten sposób został zamknięty raj. A jak został otwarty? Ostrzem. Też. Włócznie. Ostrze zamknęło raj, ostrze otwarło raj. Jest sens? No jest. No jest. Tak zostało to zapowiedziane. I tak czytali to ojcowie Kościoła. I tak rozumieli. No i teraz znowu, przywołując to, co powiedzieliśmy wtedy. To jest jedyna brama do raju. Nie ma innych jakichś bocznych, od kuchni gdzieś tam z boku, od innych religii. Nie ma. Jest jedyna brama do raju, która została otwarta. To jest serce Pana Jezusa. I ta krew, i ta woda, która wypłynęła z niego. To są środki. Jak ktoś nie wejdzie przez tą bramę, to nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wejścia. Nie ma innego. Tylko przez tą bramę. I dlatego tak ważne jest dla zbawienia dusz i dla wypełnienia misji Kościoła kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zwłaszcza teraz, na ostatni czas. Wystarczy wziąć sobie, poczytać Świętą Gertrudę Wielką, jej wizję, na przykład jej rozmowę ze Świętym Janem Apostołem, no i całą resztę. Nie przypadek, że ta cześć dla Najświętszego Serca Pana Jezusa w tych czasach już ostatnich kościołów, w ostatnich wiekach, można powiedzieć, jest taka bardzo istotna. Tak, bo tak to było też pomyślane, tak to było przewidziane. No i teraz znowuż można zadać pytanie, no to komu ta cześć dla serca Pana Jezusa przeszkadzała, że jego ołtarze, jego wizerunki zasłaniono jakimś innym, gdzie nie ma tego serca? I znika ta brama. No to którędy my wejdziemy do tego raju, jak nie będzie tej bramy, nie będziemy mieć tej bramy przed oczami. A ile ktoś patrzymy na serce Pana Jezusa, to patrzymy na bramę, przez którą kiedyś wejdziemy. Na koniec życia przez tą bramę wejdziemy, przez jego serce wejdziemy do życia wiecznego. Tą bramę otwartą tym ostrzem żołnierzy. Punkt 17. Odrzuceni poza raj, Adam i żona jego Ewa wpadli w wiele nieszczęść, smutku i znoju i narzekaniach na tym świecie. Pod promieniami tego słońca uprawiał człowiek ziemię, ta zaś rodziła ciernie i osty, karę za grzech. Wówczas wypełniło się, co zapisano. Adam poznał swoją żonę, gdy poczęła, urodziła Kaina. A następnie urodziła także Abla, zaś anioł odstępca, który doprowadził człowieka do nieposłuszeństwa i uczynił go grzesznikiem, stał się przyczyną wyrzucenia go z raju, nie zadowolił się pierwszym i popełnił drugie zło wśród braci. Kain, przeniknięty jego duchem, dopuścił się bratobójstwa. I tak zginął Abel zabity przez brata, wskazując tym samym, że niektórzy cierpią prześladowanie, są uciskani i zabijani, nieprawi zaś zabijają i prześladują sprawiedliwych. Bóg rozgniewał się dlatego jeszcze bardziej i przeklął Kaina, i tak się stało, że całe plemię wywodzące się od niego z pokolenia na pokolenie stało się podobne do założyciela. Wzbudził także Bóg Adamowi innego syna zamiast zabitego Abla. Nie zadowolił się pierwszym i popełnił drugie zło. Szatan. Ten, który podjudził człowieka, nie zadowolił się tym pierwszym podjudzeniem. Popełnił drugie zło. A potem trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme i dalej. I ileś miliardów już tych aktów zła. I tutaj mamy wykład natury złego, który się nie zatrzymuje w kuszeniu, w niszczeniu. I dlatego tak mylą się ci, którzy idą na jakiekolwiek układy ze złem, także w kościele, czy antykościele. Oni się nigdy nie zatrzymają, zło się nigdy nie zatrzyma. Panu go zatrzyma, jak go już strąci do piekła. Wszystkich razem do końca. I z tego piekła nie będą mieć żadnej możliwości operowania gdziekolwiek, kręcenia się gdziekolwiek, po niebie, czy zawracania głowy zbawionym. A póki co mają taką możliwość, żeby nam dokuczać, duszom dokuczać. Pan Bóg dopuszcza, żeby je przetestować, żeby zasługi sobie zdobyły. I z natury swojej zło nie cofa się. Nie cofa się. Tylko przed Bogiem. Nie przed człowiekiem. I nie zadowala się pierwszym, tylko już planuje następny. I kto ulega złu czymkolwiek, na jakikolwiek idzie kompromis, to już powinien ze złem, już się powinien szykować do następnego. Tak, dlatego takim wielkim błędem jest przekonanie, no także wśród różnych asocjacji tradycyjnych, że zróbmy tak. Dobra, zróbmy tak, czy będziemy mieć spokój. Oni nam pozwalają tylko na 5 sakramentów, ale 2 nie możemy odprawić. No to się zgódźmy na to. Pomożemy mszę tradycyjną sobie odprawić, może spowiedź tradycyjną, jeszcze może to, ale 2 innych nie może. Albo dają nam 3, a 4, że nie. No to lepiej wziąć te 3 niż 0, nie? Lepiej wziąć 3 niż 0. To już dajmy sobie spokój z tymi 4, a dają nam 3, przynajmniej mamy 3 i przynajmniej będziemy mieć 3. Nie będziemy mieć 3. Bo za chwilę będą 2. Zło się nie zadowala tym, co ma. Wzięło sobie 2, 3, 3, to następne będzie brało. Dlatego jakikolwiek kompromis ze złem jest błędem. Jest wystawianiem się na następny atak.
mając jeszcze słabsze karty. I każdy następny kompromis to coraz słabsze karty. Od asów się zaczyna, a potem zostaje tylko dziewiątki. Czy tam, nie wiem, jak to się tam w tych kartach jeszcze mniejsze są. I nie ma czym grać. I nie ma czym grać już na koniec. No i tak się kończy granie ze złem. To nie jest katolicka postawa. Ze złem nie gramy, bo nas ogra. Bo jest inteligentniejszy. Od zła się człowiek odwraca. Żadnych negocjacji, żadnych debat, żadnych konsultacji, żadnych pytań, żadnych pozwoleń, żadnych indultów. Na to, co Pan Jezus pozwolił i nakazał. Nikt nie ma władzy nad nim. Nikt nie ma tej takiej władzy. Nawet Piotr nie ma władzy nad Bożymi przykazaniami. Bo gdy miał władzę nad Bożymi przykazaniami, znaczyło, że ma władzę nad Bogiem, że może zmienić jego zamiar. Nie może. Nie może. Piotr jest powołany do zachowania zamiarów Pana Boga i uczenia tego innych, żeby zachowali zamiar Pana Boga, zamysły Jego, które trwają na pokolenia. Jak ktoś, uważam, że za Piotra, czym siedzi na miejscu Piotra, zaczyna jakieś tutaj kombinacje ustępstwa, to też się w nich nie zatrzyma. Bo kładąc rękę, podnosząc rękę na Boże zamysły, czyli na przykazania Boże, także te wyrażone wcześniej jeszcze przed przykazaniami pozytywnymi, tymi dekalogiem, czyli w naturze, podnosząc rękę na to raz, już będzie zaraz następny raz. Bo ten, który to podjudza, nigdy się nie zatrzymuje. Anioł odstępca, który doprowadził człowieka do nieposłuszeństwa i uczynił go grzesznikiem, stał się przyczyną wyrzucenia go z raju, nie zadowolił się pierwszym i popełnił drugie zło. Drugim się nie zadowolił, popełnił trzecie. Trzecim się nie zadowolił, popełnił czwarte. Idziemy dalej, biegniemy, żeby do nas czas spędzi troszeczkę. Punkt 31. Już z tej części, tej dogmatycznej też, ale już też, jeśli chodzi o wykład historii zbawienia. Czy jak się potoczyła historia zbawienia? Mam tutaj taki rozdział. Dawid i świątynia w Jerozolimie. Punkt w tym rozdziale 31. Tak więc zjednoczył człowieka z Bogiem, zaprowadził wspólnotę Boga i człowieka. My bowiem nie bylibyśmy w stanie inaczej uczestniczyć w niezniszczalności, gdyby ona sama nie przystąpiła do nas. Niezniszczalność bowiem, jak długo była niewidzialna, nie była dla nas żadną korzyścią. Stała się więc widzialna, abyśmy mogli dostąpić niezniszczalności według wszelkiego w niej udziału. A skoro jesteśmy wszyscy w pierwszym człowieku Adamie, przez nieposłuszeństwo, przywiązani do śmierci, trzeba było, abyśmy przez posłuszeństwo tego, który dla nas stał się człowiekiem, zostali uwolnieni od śmierci. Śmierć bowiem zapanowała w ciele, trzeba więc było przez ciało przyjmujące zniszczenie uwolnić człowieka od jej władzy. Tak więc Słowo stało się ciałem, aby grzech, który zapanował przez ciało, przez to właśnie ciało zniszczony, oddalił się od nas. To dlatego Pan nasz przyjął tę samą cielesność, jak pierwszy człowiek, aby móc walczyć za ojców i aby zwyciężyć w Adamie tego, który w Adamie nas pokonał. Niezniszczalność bowiem, jak długo była niewidzialna, nie była dla nas żadną korzyścią. Stała się więc widzialna, abyśmy mogli dostąpić niezniszczalności. To jest o naturze religii prawdziwej. Środki do zbawienia muszą być widzialne. Kościół musi być widzialny. Jak długo wypełnia swoją misję? Tak długo. I dlatego tutaj błędem jest przekonanie, że religia to jest coś niewidzialnego, coś w serduszku. No w serduszku też, ale też i w rękach, w nogach, w zachowaniu, na twarzy, w tym, co się mówi, w tym, co się robi. Nie tylko w serduszku. Niezniszczalność stała się widzialna. Gdyby była niewidzialna, nie przyniosłoby nam żadnej korzyści. Nawet byśmy o niej nie wiedzieli, że jest. Niezniszczalność bowiem, jak długo była niewidzialna, nie była dla nas żadną korzyścią. Dlatego Bóg stał się człowiekiem i przeszedł przez to wszystko, żebyśmy to zobaczyli. I powołał tych, którzy zobaczyli, dotykali Go, jedli z Nim, słuchali Go i o tym zaświadczyli. No i my wierzymy w ich świadectwo. Gdyby Bóg nie stał się człowiekiem, ta niezniszczalność nie byłaby dla nas tak dostępna i świecie poznanie, jak jest, gdy już stał się człowiekiem. Tutaj no, dotykamy, ocieramy się tą debatę wielką między dominikanami i franciszkanami, czy gdyby człowiek nie zgrzeszył, to czy Syn Człowieczy by się wcielił. No i tam, i to jest debata nierozstrzygnięta. Dominikanie, jeśli dobrze pamiętam, dominikanie twierdzili, że jeśli by nie było grzechu pierworodnego, to nie byłoby wcielenia. A franciszkanie, że nawet gdyby nie było grzechu pierworodnego, to i tak byłoby wcielenie. No i argumenty podawali, nierozstrzygnięta debata nie musi być rozstrzygnięta. W niebie będą sobie dyskutować. Pan Jezus im wytłumaczy wszystko do końca. Ale argumenty tutaj są. No i ostatni punkt, debata rekolekcji też. Nie ostatni punkt, ja dopiero jesteśmy gdzieś w połowie, albo no tak mniej więcej. Punkt 33 z kolejnym z tego rozdziału. A więc jak przez nieposłuszeństwo dziewicy człowiek upadł, a upadając umarł, tak przez dziewicę, która była posłuszna Słowu Bożemu, człowiek na powrót ożył i przyjął życie. No i jak mowa o dziewicy w drugim wieku, wiadomo, jakiej najświętszej dziewicy. Najświętszej Pannie Maryi, dziewicy niepokalanej, przed, w i po urodzeniu Pana Jezusa. No jak to się ma do tych różnych przemądrzałych, różnych mędrków, którzy twierdzą, o, to tam wtedy ojcowie jeszcze nic o Matce Bożej nie mówili. Jak to nie mówili? Wykładali. Uczyli katechumenów, komu zawdzięczamy zbawienie. Temu, że ta dziewica była posłuszna Słowu. Już była cześć dla Matki Bożej. Pan bowiem przyszedł szukać zagubionej owcy, a zagubił się człowiek. I dlatego nie powstało jakieś nowe stworzenie, ale rodząc się z tej, której ród był od Adama, zachował podobieństwo ukształtowania. Trzeba było bowiem zjednoczyć i streścić Adama w Chrystusa, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez nieśmiertelność, a Ewa przez Maryję, aby dziewica stała się orędowniczką dziewicy i usunęła dziewicze nieposłuszeństwo przez posłuszeństwo dziewicy. Jaki piękny traktat o Matce Bożej. Połowa drugiego wieku. I gdzie ci mędrkowie są? Że to, tam kult Matki Bożej, to później. Gdzie później? Od początku. Od razu. Bo jak można było wytłumaczyć tajemnicę zbawienia, historię zbawienia bez mówienia o Matce Bożej? I to tak, mówienia takiego. To zaś przekroczenie, które zostało popełnione przy pomocy drzewa, zostało usunięte przez posłuszeństwo, przez które posłuszny Bogu Syn Człowieczy przybity został gwoźdźmi do drzewa, odrzucając poznanie zła, a wprowadzając poznanie dobra. Złem jest nieposłuszeństwo Bogu, dobrem zaś posłuszeństwo Bogu. Wow. Piękna definicja na koniec. To będzie ostatni cytat tego rekolekcji. Złem jest nieposłuszeństwo Bogu, dobrem zaś posłuszeństwo Bogu. Definicja dobra i zła. No a sytuacja, gdy posłuszeństwo Bogu jest nazywane nieposłuszeństwem jakiemuś człowiekowi, takiemu czy innemu, argentyńskiemu czy innemu, wadowickiemu. Definicja dobra zła mówi nieposłuszeństwo Bogu. Dobrem jest posłuszeństwo Bogu, także wtedy, gdy ktoś to interpretuje jako nieposłuszeństwo, interpretuje albo jest nieposłuszeństwem jakiemuś człowiekowi. To nie człowiek definiuje, co jest dobre, a co złe. Pan Bóg definiuje. I to rozstrzygnął raz na zawsze. Można mówić o posłuszeństwie człowiekowi tylko jeśli jest to posłuszeństwo Bogu. Nie ma żadnego innego posłuszeństwa człowiekowi tylko wtedy, gdy jest to w posłuszeństwie Bogu. I to każdemu człowiekowi. Rodzicom? Dlaczego dzieci mają być posłuszne rodzicom? I w czym? No w czym mają misję od Pana Boga względem dzieci, żeby je przeprowadzić przez dzieciństwo tam i adolescencję, żeby się nie pogubiły, żeby pod tramwaj nie wpadły. żeby się nie zaćpały, nie zapiły, żeby ich ktoś nie zwiódł. I to też przez jakiś czas, a potem to już wyfruwają w świat. I dlaczego mają, dzieci mają być im posłuszni? Bo będąc posłuszni im w tych rzeczach Bożych, są posłuszni Panu Bogu. A jakby ich rodzice namawiali do czegoś złego, to nie mogą być posłuszni. Dziecko, które ma używanie rozumu i sumienia, jak nie wiem, chłop mamy, synkowi małemu, tata mówi, słuchaj, pójdziemy ukraść to. To co? Jak ten synek ma używanie już rozumu, nie wiem, 4 lat, 5 lat, czy kiedy Pan Bóg obudzi go tam, i anioł stróż, to już wtedy ma obowiązek moralny się opierać. Albo ojciec go chce wciągnąć w picie, to ma obowiązek nie pić. A będzie mu lał. A nie, ja nie wiem. Z ojcem się napijesz? No nie napije się. Używając takiego przykładu. Złem jest nieposłuszeństwo Bogu, dobrem zaś posłuszeństwo Bogu. To jest wykład nauki katolickiej. To jest wiara katolicka. I przy tym jest majstrowane bardzo. Bo mówimy o istocie rzeczy. Bo chodzi o to, żeby tak namieszać w duszach, także katolickich, żeby na koniec poszły za Antychrystem. A Antychryst będzie człowiekiem. Żeby były posłuszne człowiekowi, jakiemuś wybitnemu, niezwykłemu, jedynemu i były nieposłuszne Bogu. I żeby to posłuszeństwo jemu było nazwane czymś bardzo dobrym, że to oznacza nieposłuszeństwo Bogu, to nie ma znaczenia. I tak dużo jest mówione o posłuszeństwie. Posłuszeństwo, posłuszeństwo, posłuszeństwo. Ale komu? Ale komu? Komu? I w czym? W niszczeniu Kościoła? Wywracaniu Bożego porządku posłuszeństwo? No nie, ale w tym nie jesteśmy, w tym będziemy, nie będziemy posłuszni. No to jak? Albo. Częściowa jedność, częściowe posłuszeństwo. Złem jest nieposłuszeństwo Bogu. Nawet jak się będzie nazywało, że to jest posłuszeństwo komuś, a komuś ubranemu tak czy inaczej, komuś zasiadającemu tam czy gdzieś indziej. Takie posłuszeństwo, jeśli jest nieposłuszeństwem Bogu, jest złem. Za to się nie będzie kanonizowanym. A niektórzy tak to pokazują, jak to było wielkie męczeństwo, że kiedyś, jak będzie normalnie, to za tą postawę posłuszeństwa człowiekowi, który jest nieposłuszny Bogu, będzie błyszczało kiedyś tam. Będziemy za to kanonizowani. Nie będziecie kanonizowani za nieposłuszeństwo Bogu. Za heroiczne posłuszeństwo Bogu, nawet gdy trzeba być nieposłusznym człowiekowi, tak, za to będzie kanonizacja na końcu czasu. Za heroiczne posłuszeństwo Panu Bogu. Wbrew wszystkiemu i wszystkim. Bo to jest dobro. To jest definicja dobra. I Pan Bóg rozstrzygnął to już. Więc moi drodzy, no i my stajemy wobec tego dylematu. To jest ta najcięższa próba. Nikt jej nie planował. Nie wyobrażaliśmy sobie, że tak będziemy próbowani. Ale trzeba było sobie wyobrażać. Bo Matka Boża ostrzegała. I de facto już uprzedzała. Gdy dzieciom w Fatimie, i mamy to przecież zapisane w sekrecie, w tej części ujawnione, gdy jest mowa o biskupie ubranym na biało. To jak to? To nie papież? No skąd ta dziewczynka wiedziała, że to nie jest papież, jak ona widziała kogoś na biało ubranego? No to jak na biało, to chyba papież. No a dlaczego napisała biskup ubrany na biało? Obispo vestido da bianco. Matka Boża jej tak kazała napisać. Więc jeśli Matka Boża przewidywała taką możliwość wyraźnie, że może być ktoś ubrany jak papież, a nie być papieżem, to co, myliła się? Matka Boża się myliła? Ona jest głupsza, oni są mądrzejsi, ci, którzy to odrzucają? Ja nie rozstrzygam tutaj tak lub nie, ale sama możliwość istnieje? No istnieje. Ci, którzy twierdzą, że nie istnieje i wymagają tego absolutnego posłuszeństwa. Ktokolwiek tam będzie na tym tronie siedział i ktokolwiek będzie ubrany na biało, należy mu się absolutne posłuszeństwo. Nie. Bo jeśli to posłuszeństwo by oznaczało nieposłuszeństwo Bogu, no to popełnimy zło. Tłumaczyli to ojcowie Kościoła, doktorzy Kościoła. Święty Bernard Clairvaux, jeśli dobrze pamiętam. Taką też definicję, taką podał formułę. Posłuszeństwo nieposłuszeństwu jest nieposłuszeństwo. Posłuszeństwo nieposłuszeństwu nie jest cnotą. Posłuszeństwo złu nie jest dobrem. Jest złem też. I to rozumieli katolicy, katechumeni przygotowujący się do chrztu już w połowie II wieku. I to nie jest wymyślone w połowie II wieku, tylko jest wiernie przekazywana nauka apostolska. No i to jest ten materiał, który z tych rekolekcji musimy sobie wziąć do duszy, no i przemyśleć, rozważyć, poukładać. To nie jest moja nauka, to jest nauka apostolska. Apostołowie za to oddali życie. Ten, od którego Ireneusz tego się nauczył, święty Polikarp, został spalony publicznie, w Smyrnie. Tak umęczony. I przypomnijmy jeszcze, co tam, bo akta jego męczeństwa się zachowały. Czy powiedzmy relacja z tego męczeństwa. Straszyli go, przekonywali go. Spalimy cię. Odstąp, spalimy cię. A on mówi, on opowiada przekornie, jak na geniuszy wiary i inteligencji przystały. A co wy mnie takim straszycie ogniem, który zaraz zgaśnie, tak czy inaczej? No ile tego drewna tam, nałożą tego drewna czy węgla ileś, to zgaśnie, jak nie dołożycie, to zgaśnie. Takim ogniem nie straszycie, który zgaśnie? Żebym się przestał bać tego ognia, który nigdy nie gaśnie. I jeszcze dodaję, 86 lat służyłem Chrystusowi. Nigdy mi nic złego nie zrobił. I teraz miałbym go zdradzić? No i to jego, i to. I w czasie tej rekolekcji czytaliśmy dzieło tego, który będąc małym chłopcem słuchał Polikarpa i się od niego uczył. A my od tego chłopca się uczymy dzisiaj. Prawie 1900 lat temu. To jest wiara katolicka. To jest ciągłość, hermeneutyka ciągłości. To jest prawdziwa hermeneutyka ciągłości. I to nie są rzeczy przestarzałe. Napisane w II wieku, przeczytane w XXI, jak każdy ma używanie rozumu, to trafiają do serca, do rozumu. Są oczywiste i jasne. Jak jeszcze dożyjemy, jak jeszcze to wszystko dotrwa do wieku, nie wiem, 4000, do wieku 40, to też będzie zrozumiałe. Daj Boże, żeby katolicy wtedy jeszcze mieli te dzieła pod ręką. Jak będzie taki wiek. Moi drodzy, niech Matka Boża, ta, która przez swoje dziewicze posłuszeństwo otworzyła nam bramę, otworzyła bramę, przez którą przyszedł na świat Zbawiciel świata, będzie nam orędowniczką. Niech ona nas uczy prawdziwego posłuszeństwa, posłuszeństwa Panu Bogu i oporu wobec diabła, względem diabła. Tego, który w niej nic nie miał. To jest nasz pomysł na życie na tym świecie i na wieczność. Chcemy, żeby diabeł w nas nic nie miał. Żeby dusza była czysta. Staraliśmy się z niej przez te dni troszeczkę chociaż wypłukać to, co tam jeszcze było błędnego, czy jakiś osad z tego, co błędne. Uklęknijmy teraz na koniec. Będziemy się modlić o dar odpustu zupełnego, tak jak Kościół przepisuje na zakończenie rekolekcji. Po wysłaniu tych wszystkich nauk możemy taki dar, takiej łaski dostąpić. Oczywiście spełniając te właściwe warunki i mając właściwe usposobienie.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebany, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy u Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. Matko Kościoła, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Piotrze Apostole, módl się za nami. Wszyscy święci apostołowie, módl się za nami. Wszyscy święci ojcowie apostolscy, módl się za nami. Wszyscy święci doktorzy, ojcowie i doktorzy Kościoła, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módl się za nami.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo.
Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et mana semper.
Amen.
Moi drodzy, dziękuję za waszą, za te wspólne rekolekcje. Wasze, moje. Ja też pukałem, czytając, mówiąc, rozważając z wami, też pukałem swoją duszę, która też jeszcze wymaga wiele pukania, na pewno. Po 20 latach służby po drugiej stronie. Dziękuję za waszą modlitwę w czasie rekolekcji i przed. No i tej modlitwie się bardzo serdecznie polecam. Zapraszam, gdy będziecie gdzieś tam na południu Polski, do naszych oratoriów czy do kontaktu w różnych miejscach tej południowej Polski, Podkarpacia. Mamy oratoria, kaplice, gdzie sprawa nam msza święta jest w łonie katolickiego ruchu oporu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ci, którzy się wybierają w drogę, jedźcie z Bogiem.